Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Od niedawna nową siedzibę ma Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego. Budynek przy ulicy Skrajnej 5 w Gdańsku to też nowa siedziba tak docelowo Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Powstaje też w pobliżu zespół mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób z niepełnosprawnościami. A w studiu ze mną jest osoba, która za to wszystko w Gdańsku odpowiada, wiceprezydentka Monika Habior, zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, przewodnicząca Gdańskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych. Witam panią prezydent, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jakie jest obecnie miejsce Gdańska? W jakim jesteśmy miejscu, jakbyśmy mieli porównać do reszty Polski w zakresie inwestycji i programów miejskich skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w kryzysie psychicznym bądź takich osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym?
Czy mogę powiedzieć na pewno, że Gdańsk bardzo na wysokim... To jest wysoki priorytet, żeby wspierać zdrowie psychiczne mieszkańców i żeby wspierać niezależne życie osób z niepełnosprawnością. No, nie prowadzimy takich rankingów czy danych, porównując się do innych, aczkolwiek oczywiście zawsze zerkamy na to. No, to jest takie naturalne, żeby porównać się, też inspirować wzajemnie. Natomiast na pewno w Gdańsku ten priorytet jest ogromnie wysoki. Z jednej strony jest on umiejscowiony w strategii i tam mamy takie bardzo ważne hasło, które mówi, że naszym celem jest długie, niezależne życie naszych mieszkańców. I to nam konstruuje tą naszą pracę. Rozumiemy, że z jednej strony musimy wspierać osoby na przykład z niepełnosprawnością od najmłodszych lat, czyli edukacja włączająca, myślenie o tym, w jaki sposób przygotować placówki oświatowe, szkoły, przedszkola.
No to chyba też coraz lepiej też... jest, prawda? Z tym z tą edukacją włączającą, bo jeszcze kilka lat temu i chyba dalej nawet rodzice dzieci z niepełnosprawnościami no mają problem, bo szkoły proponują naukę w domu. Trudno jest dziecko zapisać do szkoły. Nie każda niepełnosprawność jest, że tak powiem, tam no, da się zorganizować naukę takiemu dziecku. To też rozumiem, miasto nad tym
Każde
pracuje.
Dziecko ma prawo do edukacji. To jest ogromnie ważne. Jak mówimy o prawach dziecka, prawo do edukacji jest jednym z najważniejszych. Dlatego bez względu na to, czy dziecko jest niepełnosprawne w stopniu lekkim czy znacznym, czy jest to niepełnosprawność krzyżowa, sprzężona, nieważne, to dziecko ma prawo do edukacji. I też każde dziecko, na przykład takie dziecko na poziomie szkoły podstawowej, ma prawo być przyjęte do szkoły rejonowej. Nie dla każdego jest to najlepsze...
Szkoły,
tak jest, publicznej szkoły rejonowej. Nie dla każdego jest to najlepsze rozwiązanie. Stąd funkcjonują też szkoły specjalistyczne, kiedyś nazywane specjalnymi, ale my lubimy mówić o tym, że jednak są to szkoły specjalistyczne. Dlatego bardzo aktywnie pracujemy. Też nowy dyrektor Wydziału Edukacji to osoba, która wcześniej była dyrektorem szkoły specjalnej, ma doskonałą wiedzę na temat potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Pracujemy z konkretnymi szkołami, placówkami nad tym, w jaki sposób możemy zadbać o środowisko szkolne, aby każde dziecko mogło w tej szkole się uczyć. Mamy też bardzo dobre przykłady. Oczywiście niepełnosprawności są bardzo różne, ale mogę powiedzieć tutaj niedaleko, szkoła podstawowa numer 15, to szkoła, w której, na ulicy Smolchowskiego, to szkoła, w której tworzymy środowisko edukacyjne przyjazne dla dzieci głuchych. To inicjatywa rodziców, gdzie zapewniliśmy odpowiedniego tłumacza, który jest z dzieckiem na wszystkich lekcjach, które zapewniamy możliwość uczenia się języka migowego, też kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej. I staramy się tworzyć takie środowisko, które jest sprzyjające, a także uświadamia dzieciom, wszystkim dzieciom, jak ważne jest to, żeby być wrażliwym, otwartym. No a też promujemy uczenie się języka migowego. To jeden z przykładów. I te przykłady są czasami bardzo trudne. I sytuacje są bardzo trudne, ale jednak naszym celem jest, aby realizować nasz obowiązek, czyli zapewnienie dzieciom prawa do edukacji. Tyle, że niepełnosprawność nie kończy się na szkole, prawda? Osoby dorosłe też potrzebują różnego rodzaju wsparcia, aby tą niezależność maksymalnie możliwie osiągnąć.
Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ja chciałam wrócić do zdrowia psychicznego. Kiedy to się stało w Gdańsku, że postanowiliście postawić na to, że stało się to tak ważnym punktem w ogóle w planach takich rozwojowych i polityki miejskiej? Bo to już nadrabiamy.
To już jest dosyć długo. 2018 rok, jeśli się nie mylę, to takie nowe otwarcie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ale widząc sytuację, zwłaszcza tą związaną z pandemią COVID i kryzysem psychicznym, który z nią się wiązał, bardzo wzmożyliśmy swoje działania, również w zakresie finansowym. Mogę powiedzieć, że na dwa programy kluczowe z tego punktu widzenia, czyli program ochrony zdrowia psychicznego, ale też program przeciwdziałania uzależnieniom. Są dwa programy, w których to zdrowie psychiczne funkcjonuje przede wszystkim i wsparcie. W tym roku wydamy 36 milionów złotych. To jest naprawdę ogromna kwota. Oczywiście mieści się w tym również nowa siedziba Gdańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego i różne tego typu działania, ale ja jak rozmawiam z mieszkańcami, jak badamy mieszkańców i ich potrzeby, ale też patrząc na dane ogólne, na przykład te WHO, widzimy, że depresja to, przykładowo depresja, oczywiście to nie jest jedyna choroba, z którą się osoby zmagają, ale no, zagrożenie depresją to jest jedna z najbardziej popularnych teraz chorób. My w naszej strategii zapisaliśmy, że będziemy pracować i zobowiązaliśmy się wobec mieszkańców, będziemy pracować nad tym, aby nie zwiększało się ryzyko zachorowań na depresję.
Czyli w kolejnych latach, rozumiem, te środki finansowe kierowane w tym kierunku będą płynęły nadal i
tak,
nie odpuścicie tego tematu.
Nie, absolutnie. Tutaj też naszym ogromnym wyzwaniem i zadaniem było nawiązanie bardzo dobrych relacji z różnymi realizatorami, czyli ośrodkami zdrowotnymi, czy organizacjami pozarządowymi, bez których byśmy nie mogli realizować tych programów, ich kompetencji. Ich zasoby kadrowe są kluczowe, stąd no, mamy teraz naprawdę ogromne grono świetnych realizatorów, bardzo zaangażowanych też ideowo w tą pracę, no bo wszystkim nam zależy na tym, żeby Gdańsk był miastem, w którym no, chcemy być szczęśliwi, chcemy żyć szczęśliwie, ale musimy, aby to było możliwe, musimy dbać o swoją higienę psychiczną, swoją równowagę psychiczną.
A czy mamy teraz taką pewność, że w każdej dzielnicy mieszkańcy, którzy są w kryzysie psychicznym, blisko domu, blisko siebie znajdą pomoc? Są takie ośrodki, mamy na przykład na Strzyży tam ośrodki takie, które są w dzielnicy, prawda? A wszystkie
mamy gabinety też, znaczy na pewno we wszystkich dzielnicach mamy gabinety psychologiczne, bo my też z gabinetami współpracujemy, więc tutaj to z pewnością. Natomiast no to wsparcie jest dosyć dostępne, zwłaszcza psychologiczne dla różnych grup wiekowych z naciskiem na dzieci, młodzież oraz osoby zmagające się z różnego rodzaju uzależnieniami. Niemniej dostrzegamy potrzeby takie systemowe i to o tym wszyscy mówimy, zwłaszcza od wielu lat mówimy o potrzebie psychiatrii, zwiększenia tutaj nakładów na psychiatrię dziecięcą, no bo z jednej strony to jest fakt posiadania środków czy zagospodarowania tych środków budżetowych miasta, a z drugiej strony faktyczna dostępność psychiatrów. Tutaj niektórzy psychiatrzy z nami współpracują, za co jestem bardzo wdzięczna, aczkolwiek no, też od systemowych trudności nie uciekniemy.
Czyli szukać informacji na temat tego, gdzie ta pomoc jest możliwa.
Punkt informacyjno-konsultacyjny, czyli PIK, prowadzony na nasze zlecenie przez Fundację FOSA. W telefonie, jeżeli państwo chcą wrzucić aplikację Wsparcie w Gdańsku i tam można zdobyć aktualną informację na temat dostępnego wsparcia w różnych zakresach, również w zakresie wsparcia psychicznego.
Blisko domu. A wróćmy w takim razie na ulicę Skrajną 5. Mhm. Tam jest w tej chwili Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego oraz ten Miejski Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Jakie to przynosi zmiany dla mieszkańców Gdańska pod względem dostępności, wygody? Co się zmienia?
Mówimy o Miejskim Zespole teraz, tak? Tak. Więc no, bardzo dużo się wydarzyło od zeszłego roku, jeśli chodzi o Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Oczywiście pracujemy nad tym od wielu lat, ale zeszły rok był kluczowy, ponieważ dokonaliśmy przekształcenia tej jednostki. Ona z niezależnej, małej jednostki borykającej się z niedofinansowaniem, to jest też zadanie zlecone administracji rządowej, została włączona do bardzo profesjonalnej jednostki, jaką jest Gdańskie Centrum Świadczeń i wyposażona patrzyliśmy na to, jakie bolączki ma ta jednostka. Z jednej strony był problem z dostępnością sali obsługi, możliwości składania wniosków i tutaj Gdańskie Centrum Świadczeń ma teraz nową salę obsługi, to jest na ulicy Kartuskiej 3. Tam ona jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością, jest więcej pracowników, można umawiać się, są SMS-owe
powiadomienia. Przypomnę tylko słuchaczom, że wcześniej to było wszystko na ulicy Dyrekcyjnej. W budynku z jedną windą, z trudnym dostępem po schodach dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie trzeba było do tej, chyba na trzecie piętro się dostać, tak? Do komisji do spraw orzekania.
Tak, i tutaj znaczy bardzo dużo zrobiliśmy też, aby te kolejki, ta płynność obsługi, bo to było bardzo trudne dla mieszkańców, no właśnie mówię, powiadomienia SMS-owe, telefony, na kiedy się umówić. W samej sali znajduje się komfortka dla osób poruszających się na wózku, czyli toaleta dla osób poruszających się na wózku, czy to two point dla osób niewidomych. I tutaj składamy wnioski. Natomiast samo orzekanie znajduje się teraz w nowym budynku przy ulicy Skrajnej 5. Jest to budynek już zaprojektowany w sposób uniwersalny, czyli no jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. No, jego umiejscowienie, ponieważ jest na wzgórzu, jest na pewno problemem. Pracujemy jeszcze nad parkingiem, nad lepszym dojściem. Natomiast wszystkie osoby, no mamy dwa wejścia, jedno niżej, drugie wyżej. Tutaj na razie jeszcze dajemy sobie z tym radę. Jeżeli ktoś potrzebuje szczególnego wsparcia, jest zawsze proszony o kontakt. Budynek został wielokrotnie zaudytowany przez naszych partnerów z Gdańskiej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych, ale też innych osób. Poprawialiśmy i teraz jest właściwy opis tyflograficzny. Jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.
Tyflograficzny, czyli dla osób niewidzących i niedowidzących.
Tak jest. Mamy oczywiście komfortkę, mamy też windę komfortową, dużą. Też będzie tam uruchomiony to two point, także no staramy się, żeby to było...
I to pozostanie, pani prezydent, w dwóch lokalizacjach, czy docelowo będzie przeniesione do jednej? Jakie to są plany?
Nie, dwie funkcje i dwie lokalizacje.
Czyli składamy papiery,
dokumenty na Kartuskiej, natomiast osoby, które są zapraszane na komisje orzecznicze, są zapraszane na Skrajną 5 i tutaj tutaj zespół wykonał ogromną pracę, my też dofinansowaliśmy 3 miliony złotych dodatkowo zostały przekazane na ten cel w tym roku. Ze względu na konieczność też archiwizacji licznych dokumentów, tam są bardzo skomplikowane procedury. Natomiast to, co jest ważne, to, że skróciliśmy liczbę, czas oczekiwania z 9 miesięcy, który był dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, do 4. I pracujemy nad tym, żeby był jeszcze krótszy.
Mamy nowych... Tak, bo ustawowo to chyba 3 miesiące są.
No, idealnie tak by było, jakby to był miesiąc, tak. Prawda? Natomiast no, widzimy, że mniej więcej mieszkańcy składają 800 wniosków do 1000 miesięcznie i chcielibyśmy mieć taką wydajność, że tak powiem, żeby taką liczbę osób obsługiwać. Zobaczymy, jak to będzie na początku przyszłego roku. Zobaczymy te wskaźniki. Wiem, że zespół nad tym bardzo pracuje. Cieszę się, że nowi lekarze i lekarki zgłaszają się nawet do współpracy, co wcześniej nie miało miejsca. No i tutaj jeszcze jeszcze raz ogromny ukłon dla całego zespołu IMZON-u i GCS, no bo wykonali ogromną pracę i cały czas ciśniemy, nie? Nie poddajemy się, bo naprawdę wierzymy w to, że ten czas oczekiwania musi być skrócony. Tutaj też chcę zwrócić uwagę mieszkańców, że czasami ten czas oczekiwania jest zaskakujący. Wydawałoby się, że zgłasza się na przykład dziecko. Miałam taką sprawę, ostatnio pani się do mnie zgłaszała i koleżanka dostaje szybciej termin komisji, drugie dziecko czeka dłużej, ale to bardzo zależy od tego, jakich specjalistów potrzebujemy do tego konkretnego orzeczenia.
Czyli to nie jest tak, że w komisji orzekającej jest, tam musi być lekarz, który jest przewodniczącym zwykle tej komisji.
Tak, i to musi być specjalista psycholog, danej branży.
Psycholog i osoba, która zajmuje się rehabilitacją zawodową, czyli jakiś doradca zawodowy. I wszystkie te osoby muszą swoją opinię wydać na temat konkretnego pacjenta, czy konkretnej osoby, która jest w kryzysie niepełnosprawności na przykład, tak?
Tak, i tutaj też ważne, że to są lekarze, którzy są praktykujący, oni muszą nadal mieć otwartą praktykę i muszą mieć specjalizację niezbędną do danego orzeczenia, czyli nie może być to każdy lekarz.
Czyli okulista nie może kogoś z problemem narządu ruchu, tak?
Więc orzekać. Czasami, no, tam, gdzie jest mniej osób z daną specjalizacją, to to oczekiwanie jest dłuższe. Natomiast tak jak mówię, naszym celem jest upłynnienie tej procedury i jestem przekonana, że jeżeli będziemy pracować w tym tempie, to w przyszłym roku powinniśmy już wrócić na normalne tory.
Pani prezydent, a wróćmy w takim razie jeszcze do Gdańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, który też ma swoją siedzibę teraz na ulicy Skrajnej od 12 września. Było uroczyste otwarcie. Co tam się będzie działo? Czy tam będą organizowane jakieś spotkania, konsultacje, nie wiem, może terapie dla mieszkańców? W jaki sposób będzie ten ośrodek pracował?
Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego to nowa, odświeżona wersja Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, który mieścił się przy ulicy Racławickiej. Mogą niektórzy z Państwa pamiętać. Tam już działał ponad 25 lat. Ta powierzchnia to było 200 metrów. W tej chwili przede wszystkim ośrodek przeprowadził się do super dostępnego budynku, bardzo ładnego i bardzo estetycznego, 600 metrów kwadratowych, co naturalnie sprawia, że też zwiększy się liczba usług, które będą w ośrodku realizowane i oferowane. Ośrodek pełni wiele funkcji. Z jednej strony diagnozuje, prowadzi diagnostykę dzieci, prowadzi terapię dzieci, prowadzi terapię rodzin, prowadzi również różnego rodzaju konsultacje i działania terapeutyczne, także długoterminową terapię indywidualną i grupową dla nastolatków. W tej chwili po zmianie statutu, który dokonał się kilka miesięcy temu, chyba przed wakacjami, otwieramy się również na inne grupy, nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby w różnym wieku, w tym osoby starsze. Ponieważ tak duży jest nasz program ochrony zdrowia psychicznego, też stopniowo dążymy do tego, żeby ośrodek stał się takim centrum koordynacyjnym dla tego programu. No pewnie to trochę zajmie, natomiast ośrodek dysponuje wieloma świetnymi psychologami, terapeutami, zespołem klinicznym, który oferuje, tak jak mówię, od diagnostyki poprzez terapię, interwencje różnego rodzaju, też terapię przez zabawę, nowe metody też mają terapeutyczne, starają się to zmieniać, dostosowywać do warunków. Oni też jako ośrodek koordynują ważny program skierowany do środowiska szkolnego, program Jestem, również od czasu COVID-u on funkcjonuje, stopniowo jest zwiększany. To program skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli, który jest świadczony w ośrodku, ale też w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy takie sytuacje, że na przykład nauczyciele potrzebują superwizji, potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, czy też rodzice w sytuacjach albo problemu z dzieckiem, albo problemów wychowawczych. Takie działania też ośrodek prowadzi. To stopniowo się otwiera. Ja też zachęcam, ośrodek ma nową stronę internetową, więc warto sobie na nią zajrzeć, jeśli Państwo są zainteresowani. Jest ona bardzo przejrzysta i też jasno mówi o tym, jakiego rodzaju wsparcie usług tam możemy się spodziewać.
Pani prezydent, zasypali nas słuchacze pytaniami o to, o czym rozmawialiśmy trochę przed wejściem do studia, mianowicie o przedszkole na Arkońskiej. Czy zechce Pani odpowiedzieć?
Tak, oczywiście.
Mamy tutaj pytania i prośby rodziców. To tak trochę wykracza poza zakres naszej rozmowy, ale korzystając z Pani obecności w radiu zapytam, dlaczego trzeba to przedszkole na ulicy Arkońskiej w Gdańsku zamknąć, zlikwidować? No, rodzice tutaj piszą zaniepokojeni tą sytuacją. Czy to przedszkole nie może zostać? Rok szkolny już się rozpoczął, a podobno będzie wyciszane to przedszkole, zamykane.
Przedszkole przy ulicy Arkońskiej 25 jest prywatnym przedszkolem funkcjonującym w budynku miejskim. Prywatny przedsiębiorca, który prowadzi to przedszkole, ma to na umowie użyczenia nieodpłatnego do 30 czerwca przyszłego roku. Od 2023 roku wiemy, że budynek wymaga generalnego remontu i do takiego remontu się przygotowujemy. Właścicielka ma te wszystkie informacje. Od 2023 roku odbyło się aż 8 spotkań na ten temat, również 2 w samym przedszkolu. Otrzymała pisma i informacje, uzgodnienia dotyczące tego, że nie powinna rekrutować dzieci, ponieważ przedszkole musi być wygaszone, a budynek musi zostać wyremontowany.
Dlaczego? Tam coś jest jakieś zagrożenie budowlane? Co tam się dzieje takiego?
No, zgodnie ze standardami budynki prowadzące przedszkola wymagają pewnych konkretnych standardów, to się nazywa między innymi standard ZL2, ale różnych i no nie tak
ten
naprawdę...
Ten budynek, nie rozumiem, nie spełnia, tak, tych standardów?
No mam nadzieję, że spełnia w jakimś zakresie, no bo za to odpowiada właścicielka i jeżeli ktoś przyszedłby do niej z kontrolą, no to powinna przynajmniej wiedzieć, co ma powiedzieć, natomiast no to nie jest tak, że docelowo w takich warunkach powinno funkcjonować przedszkole i myśmy o tym wiedzieli. Mimo to pani właścicielka też podpisała umowę notarialną, w którym zobowiązała się, była to informacja dotycząca tego, kiedy ta umowa na użyczenie przedszkola wygaśnie. Mimo to, prowadząc z nami rozmowy, podpisała umowy na opiekę na edukację dzieci, edukację przedszkolną 57 dzieci. Ci państwo zostali wprowadzeni w błąd intencjonalnie. Jest to oburzające, ja jestem tym wstrząśnięta, ponieważ dopełniłam wszelkich formalności razem z wydziałem dotyczących informacji. Oczywiście ja nie mam danych kontaktowych tych państwa, no bo zgodnie z prawem nie mogę ich mieć. To nie oni są klientami żadnego publicznego przedszkola czy też wydziału edukacji. Natomiast zobowiązałam panią o przekazanie tych informacji rodzicom. Tak się nie stało. W związku z tym czuję się w obowiązku, aby wesprzeć rodziców, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji, i wszystkim zostanie zaproponowana usługa publicznego przedszkola. Wiemy, że zrobiliśmy rozeznanie. W odległości 2-3 kilometrów są 3 przedszkola, które są w stanie zmieścić te dzieci, które będą potrzebowały od przyszłego roku szkolnego, przedszkolnego nowych miejsc i taka usługa zostanie zaoferowana każdej i każdemu. No a no nieuczciwość właścicielki przedszkola no jest faktem, z którym niestety musimy się wszyscy mierzyć i przede wszystkim i najważniejsze jest to, żeby wesprzeć dzieci.
Dziękuję pani za te wyjaśnienia. Monika Habior, zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, przewodnicząca Gdańskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych, jest gościem Radia Gdańsk. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną jest wiceprezydentka Gdańska Monika Habior. Rozmawiamy o polityce miasta wobec osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie psychicznym. Chciałam zapytać o program, który od kilku lat w Gdańsku jest realizowany, program asystencji osobistej. To jest też zlecone miastu, prawda? Bo to ministerstwo w tej chwili te projekty prowadzi. Jak ten program sprawdza się w takim codziennym życiu i w tej praktyce, którą wy już znacie, jakiś feedback na pewno macie z organizacji, które go realizują i beneficjentów, którzy korzystają. To jest dobry...
No, to jest bardzo ważny program. To jest ogromnie ważny program i jest bardzo potrzebny. I niestety często dowiadujemy się o tym, jak bardzo jest potrzebny, kiedy już nie możemy go świadczyć. Bo tutaj to trzeba sobie jasno powiedzieć, że powiedzieliśmy o tym, że jest to zadanie zlecone, jest to zadanie administracji państwowej. Zarówno samorząd, jak i organizacje pozarządowe ubiegają się o te środki. Każdy samorząd może się ubiegać o maksymalnie 3 miliony złotych. My w Gdańsku otrzymujemy 1,5 miliona złotych. No i w maksymalnej kwocie wykorzystujemy te środki dla naszych mieszkańców.
Od czego to jest zależne? Od liczby, nie wiem, asystentów dostępnych na danym rynku, czy od...
Jest algorytm dla samorządów, także tutaj to jest...
Bo potrzeby są na pewno w Gdańsku większe, prawda?
My wiemy o potrzebach na poziomie 15 milionów złotych na terenie miasta, także to jest naprawdę duża różnica. Wiele osób by mogło skorzystać, dlatego też kibicujemy i czekamy i zastanawiamy się, co będzie, jeśli chodzi o ustawę o asystencji osobistej, bo rozumiemy, że niezależne życie, na czym nam tak bardzo zależy osób z niepełnosprawnością, bardzo często jest bezwzględnie związana z tym, w jaki sposób ten asystent, ta asystentka będzie na co dzień dostępna. Przez cały rok, codziennie, czy weekend, czy nie weekend.
Teraz zwykle to jest 30 godzin w miesiącu. No to proszę sobie wyobrazić, to jest godzina dziennie, można by powiedzieć, usługi asystenta, co sprawdzać się może w niektórych przypadkach, że nawet na te 2 godziny co drugi dzień asystent przyjdzie, ale są osoby, których sytuacja jakby jest bardziej złożona i potrzebują tego asystenta, można powiedzieć, no dużo więcej godzin.
Jest... Myślę, że to, co dla nas jest, myślę, że to, co dla mieszkańców jest bolesne, no przecież kiedy te środki się kończą i trzeba czekać na następne rozdanie. I to jest taki trudny moment. Natomiast no, w Gdańsku staramy się na różne sposoby, również swoimi środkami, jakiegoś rodzaju wsparcie świadczyć. I tutaj też zwróciłabym uwagę na ten kompleksowy program mieszkalnictwa społecznego, w którym również osoby z jednej strony, nawet bardzo, bardzo niepełnosprawne, mogą zamieszkać i również organizacje pozarządowe obsługujące to zadanie świadczą wsparcie, w tym asystenturę, czyli jakby cały taki kompleks wsparciowy, który ma za zadanie mieszkańcom z niepełnosprawnością zapewnić tą niezależność, której myślę, no każdy, dla wielu z nas, dla osób, które nie mają barier w tym zakresie, jest czymś oczywistym. A często osoby z niepełnosprawnością, ponieważ nie mamy takiej świadomości, są traktowane, myślę, jak dzieci, mimo że są osobami dorosłymi i mają tak samo potrzeby, jak i inne osoby dorosłe. I tutaj...
Chce się pójść z kolegami do kina, a nie z mamą, prawda?
Tak.
Myślę,
że tak. Mhm. I też ten ogromny, też trzeba powiedzieć, ogromnym poświęceniu rodzin, ogromnym zaangażowaniu rodzin, takiej empatii bardzo często, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością, mówię o takiej niepełnosprawności już bardzo utrudniającej życie, mogą funkcjonować, czy to w środowisku jakimś szkolnym, kursów, jakichś dziennych zajęć i tak dalej. Więc no wczoraj miałam taką rozmowę z panem taksówkarzem, którego serdecznie pozdrawiam na ten temat, który jest też tatą opiekującym się dorosłą osobą z niepełnosprawnością, którą również pozdrawiam. I też no, rozmawialiśmy o tym, że no, znaczy nawet nie mówię, rozmawialiśmy o tym i może nie tyle rozmawialiśmy, co słyszałam, jak dużo to wymaga od tego środowiska rodzinnego, aby osoba mogła maksymalnie w pełni korzystać z życia, ale nie każda osoba z niepełnosprawnością ma taką rodzinę wokół siebie i to też trzeba powiedzieć. I
jeśli pojawi się pani prezydent ta ustawa o asystencji osobistej, to pewnie będzie to realizacja, będzie to zadaniem zleconym też dla samorządów.
No, to i zobaczymy, organizacji, no bo mamy jako, też tak. bardzo różne.
Czy my tu w Gdańsku jesteśmy w stanie zrobić coś więcej? Mamy zasoby jakieś takie, które jeszcze są, powiedzmy, do wykorzystania. Szkolimy tych asystentów. Miasto myśli o tym, żeby zrobić takie szkolenia. Oni gdzieś są. Mogliby, no asystentem nie może być osoba spokrewniona. To wiadomo, tak. Że nie może być na przykład, nie wiem, brat, siostra, mama, mąż, żona. Musi być osoba niespokrewniona, obca, nie mieszkająca z osobą z niepełnosprawnością. To jak to wygląda na dzień dzisiejszy? I te potrzeby są duże, 15 milionów mówiła pani.
Tak jak powiedziałam, te potrzeby są bardzo duże.
A możliwości jakie mamy?
Znaczy powiem szczerze, że jest to na pewno ogromne wyzwanie i będzie ogromne wyzwanie kadrowe, no bo zatrudnienie takiej liczby osób, która będzie w stanie wykonywać tak trudne zadania, również fizycznie i psychicznie obciążające w takim trybie czasowym, na pewno nie będzie łatwe.
Też wśród asystentów są specjalizacje, bo niektórzy umieją postępować, świadczyć tą usługę osobie na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, a jeszcze inni zajmują się, nie wiem, znają język migowy i rozmawiają i są asystentami osób głuchych na przykład.
Tak, oczywiście. Także to na pewno będzie wielkie, wielkie wyzwanie. Zresztą jesteśmy w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które też informują nas o tym, jak bardzo trudna jest rekrutacja osób na te stanowiska, no bo tak jak pani powiedziała, osoby z niepełnosprawnością...
No empatia nie wystarcza, trzeba trochę więcej, prawda?
To jest moje ulubione hasło. Empatia nie wystarczy. Naprawdę potrzebna jest wiedza, kompetencje, kwalifikacje. A widzimy, że chociażby w tych usługach opiekuńczych, które też przecież miasto świadczy...
A to zupełnie co innego. Usługa opiekuńcza, a usługa asystencka.
Dokładnie, ale jak trudna jest rekrutacja pracowników. Tutaj pracowników szkolimy i tutaj rzeczywiście takie szkolenia już były. Natomiast... organizacje pozarządowe, które realizują usługi asystenckie w ramach swoich zadań mają też możliwość szkolenia i jestem przekonana, że takie szkolenia...
Ja znam akurat jedną organizację, która szkoli w ramach takiej Akademii Wolontariatu. Szkolenia są właśnie, w ubiegłym roku było takie szkolenie, jest to Fundacja imienia Helen Keller, która szkoli osoby na asystentów osób niewidomych. Albo myślę, że inne organizacje również, na pewno PSONi również działa w tym zakresie, żeby szkolić osoby, które mogłyby taką funkcję asystenta sprawować. A to są rzeczy, które dla miasta są ważne, żeby zapobiegać, nie wiem, wykluczeniu społecznemu. To też stawiacie w polityce miejskiej na rozwój tych usług asystenckich. To jest jakiś ważny temat?
Tak, czy oczywiście. No, jeden tak jak z wielu, czy naszym, jednym z naszych celów strategicznych, czyli najważniejszy dokument, jaki w tej chwili mamy, jeśli chodzi o zarządzanie miastem, to długie, niezależne życie naszych mieszkanek i mieszkańców. To też kwestia związana z demografią.
Z naciskiem na niezależne właśnie, tak?
Tak jest. Długie, niezależne. Dodałabym szczęśliwe, ale pewnie to w strategii by nie przeszło, natomiast ja głęboko wierzę, że chodzi nam też o szczęśliwe. Także tutaj no, posłużę się tym trudnym słowem, ale jednym z ważnych sposobów na zrealizowanie tego zadania jest polityka deinstytucjonalizacji, czyli takie myślenie o tym, że mieszkaniec potrzebuje wsparcia w codziennym życiu, ale staramy się je zapewnić w miejscu zamieszkania, tam gdzie osoba chce, aby te usługi były świadczone.
Nie poprzez domy pomocy społecznej właśnie na przykład, czy innego rodzaju placówki,
tak,
w których...
całodobowe. Znaczy tak. Nie dążymy do tego, żeby te placówki całodobowe były rzeczywiście tam, gdzie są potrzebne, no bo ja też tutaj zawsze stoję na stanowisku, że jest to jeden z elementów bardzo ważnej z takiego puli usług i są osoby, które bardzo potrzebują całodobowej usługi i są takie, które chcą całodobowej usługi. Mówię o seniorach, którzy przecież też się do nas zgłaszają z różnych powodów, więc trzeba mieć tą szeroką gamę, ale absolutnie asystencja osobista, mieszkalnictwo społeczne, mieszkalnictwo treningowe, też mamy duży sukces taki, myślę, na terenie kraju, bo nasz gdański program mieszkalnictwa społecznego został wykorzystany jako przykład i w nowym rozporządzeniu dotyczącym mieszkalnictwa, te formy wsparcia, czyli treningowe ze wsparciem mieszkania zostały wpisane jako część systemu ogólnokrajowego. Także tutaj jak najbardziej kontynuujemy naszą pracę. Też wspominaliśmy ulicę Skrajnej, ale obok Skrajnej mamy ulicę Ogińskiego, gdzie również mieszkania dla osób właśnie w takiej sytuacji będą oferowane.
Oczywiście tu potrzeby są na pewno dużo większe niż jest w stanie miasto w tej chwili zapewnić, ale zastanawiam się, jakie będą w najbliższych latach dalsze kroki, co się będzie dalej działo, w jakim kierunku to będzie się rozwijać, jakie wyzwania w obszarze wsparcia właśnie osób z niepełnosprawnościami, w ogóle w kryzysie jakimkolwiek miasto zamierza realizować, jak to będzie, nie wiem, może rodziny bardziej będą jeszcze też angażowane w rozwiązywanie pewnych problemów. Jakie macie plany na takie najbliższe lata?
Jeśli chodzi o rodziny, to rodziny myślę, że są bardzo zaangażowane. Zresztą w polskim tym porządku prawnym rodzina jest tym pierwszym pomagającym i tutaj no, tak to po prostu wygląda. Natomiast na pewno potrzebujemy zwiększenia zakresu różnego rodzaju form asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Na pewno potrzebujemy zwiększania liczby miejsc dziennego pobytu różnego rodzaju i dla osób z niepełnosprawnością i dla osób starszych, bo to są te dwie główne grupy, które tego potrzebują. Chociaż też są osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, bo te wszystkie takie dzienne formy są naprawdę się świetnie sprawdzają. Dzienny dom pobytu, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy, dom samopomocy. Przykładowo to są te formy, które pozwalają osobie funkcjonować w jej miejscu zamieszkania, zadania, równocześnie zapewniają codzienny kontakt z ludźmi, wsparcie terapeutyczne i tego na pewno potrzebujemy więcej. I też widzimy efekty, widzimy, że ludzie korzystający z tego wsparcia nie izolują się, mają wystarczającą ilość takiego pobudzenia i intelektualnego, i fizycznego, są bardziej zadbani. No i o to nam bardzo z pewnością chodzi. No i mieszkalnictwo społeczne, które będziemy systemowo rozwijać, również Społeczna Agencja Najmu, którą planujemy uruchomić. No, sporo tego jest, jest to pewien konkretny system wsparcia, natomiast to, czym jest, to, co jest dla nas oczywiście wyzwaniem, no to jest to, ile tego wsparcia jesteśmy w stanie udzielić, zapewnić ludziom.
Czyli tak naprawdę problem może być z dostępnością do usług poprzez to, że trzeba będzie przeszkolić pewnie znaczną rzeszę osób, które się usługami asystenckimi będą zajmowały.
To tak, ale też na pewno ten wątek infrastrukturalny, czyli na przykład mieszkania i miejsca spełniające te zasady dostępności. Czyli tak, aby co z tego, że mamy mieszkanie na czwartym piętrze w kamienicy, jeżeli jak nie osoba można się z niepełnosprawnością nie będzie mogła z niego skorzystać, więc to jest na pewno...
Niepełnosprawnością albo też już w wieku podeszłym, na przykład całe życie na te czwarte piętro sobie wchodziła, a teraz już jest trudniej. A co chciałaby pani tak na koniec jeszcze przekazać mieszkańcom, którzy jeszcze nie korzystali z żadnych usług, dostępnych po prostu form wsparcia w mieście w Gdańsku, a rozważają taką pomoc, uzyskanie takiej pomocy właśnie w obszarze zdrowia psychicznego i w obszarze jakiejś niepełnosprawności, często na przykład związanej też właśnie z wiekiem podeszłym. To co oni powinni, gdzie oni powinni się udać, gdzie się mogą dowiedzieć czegokolwiek, żeby móc skorzystać?
Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to myślę, że to, co jest bardzo ważne, to, żeby każdy z nas pozwolił sobie o nim myśleć. Często myślimy o zdrowiu fizycznym, o tym, żeby być zdrowy, mieć zdrowe ciało, ale naprawdę w zdrowym ciele zdrowy duch, stare przysłowie, i naprawdę trzeba dać sobie przestrzeń, zgodę na to, żeby myśleć o tym, w jaki sposób się czujesz. Czy dbam o swoją higienę zdrowotną, psychiczną, higienę psychiczną? Czy daję sobie przestrzeń na to, żeby codziennie rzeczywiście odpocząć swojemu umysłowi, swojej głowie, zresetować swoje emocje? Jeśli chcemy się dowiedzieć, jak o to zadbać, zachęcam do skorzystania z ofert na przykład Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, bo tam bardzo dużo o tym mówimy. Chcę też zachęcić, aby odważyć się do skorzystania z konsultacji psychologicznych. Konsultacja to nie terapia, więc można czy wejść na właśnie to, o czym mówiłam, czyli punkt informacyjno-konsultacyjny, wsparcie w Gdańsku, czy skontaktować się z Gdańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego.
Jest też specjalna aplikacja przygotowana, prawda?
Tak, jest.
Można sobie na telefon ściągnąć.
Wsparcie w Gdańsku, I odważyć się skonsultować. Czy ja dobrze myślę, że to, co się ze mną dzieje, wymaga już terapii? To nie jest wstyd. Często o tym mówimy. Zresztą po Gdańsku jeżdżą autobusy, terapiobusy z tym hasłem terapia to nie wstyd. Naprawdę psychologowie, psycholożki podchodzą do tego ze zrozumieniem. I będą w stanie wyjaśnić, czy te myśli, czy te uczucia, którymi się zmagamy, czy to jest
kryzys,
czy to
chwilowe
po prostu
zdenerwowanie,
tak jest,
na przykład.
Czy wystarczy coś innego. Więc jakby myślę, że to jest takie tabu związane ze zdrowiem psychicznym. I to, co mówię, to też dotyczy osób, które żyją z osobami z chorobą psychiczną, z zaburzeniem, z uzależnieniem. Przychodzą do mnie osoby, które mówią, ja przez wiele lat sobie nie zdawałam sprawy, że to, że mój mąż czy moja żona pije i tak się zachowuje, że to jest coś, z czym ja powinnam pójść do konsultacji czy na terapię. Zachęcam, żeby tak zrobić, bo to pomaga i tej osobie chorej, i tej osobie uzależnionej, i nam samym, i naszym dzieciom. Także bardzo, bardzo proszę, nie czekajcie, dzwońcie, zgłaszajcie się.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Habior, zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, przewodnicząca Gdańskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.